Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Paweł Brol, a moim gościem jest dzisiaj Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
19 sierpnia w piątek obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Kościół katolicki ma w swojej misji zapisaną pomoc ubogim i potrzebującym, ale warto spojrzeć również na inne miejsca, inne organizacje, które robią dużo dobrego. Jedną z nich jest Polska Akcja Humanitarna, która świętuje, i to podwójnie, bo w tym roku obchodzicie także 30-lecie działalności.
To prawda, w końcówce grudnia będziemy obchodzić 30 lat działalności. I w tym roku również ten Dzień Pomocy Humanitarnej jest niezwykle ważnym dla nas świętem z uwagi na to, co wydarzyło się w pierwszej połowie tego roku. Oczywiście mam na myśli kryzys w Ukrainie i tę niezwykłą odpowiedź, jaką Polacy i Polki jaką świadczyli dla osób z Ukrainy i osób w Ukrainie, więc jest co świętować w tym roku.
No właśnie, do pomocy w Ukrainie jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałem zapytać ogólnie, jaką pomoc świadczycie i gdzie, bo wiemy, że jest was wiele na świecie.
W tym momencie jesteśmy w 8 krajach, w tym w Polsce, na 3 kontynentach. Pracujemy w miejscach, gdzie często nie pracują inne organizacje humanitarne. Często też współpracujemy z lokalnymi NGO-sami. W tym momencie jesteśmy w Somalii, Sudanie Południowym, Kenii, a także w Jemenie, Iraku i Ukrainie. W Ukrainie zresztą od 2014 roku. Głównie świadczymy pomoc polegającą na zapewnieniu dostępu do wody, do sanitariatów, do higieny, ale także na przykład do żywności czy do opieki medycznej. Również przestawiliśmy się odrobinę w ostatnich latach na wzmacnianie tej pomocy rozwojowej, czyli wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych krajach, tam gdzie to możliwe.
No właśnie, na Ukrainie, jak już rozmawialiśmy, jesteście od 2014 roku. W tym roku wybuchła wojna. Co się zmieniło w pomocy udzielanej Ukraińcom od momentu wybuchu wojny? Bo wiemy, że przecież mamy dużo migrantów na terenie naszego kraju.
No i przede wszystkim zmieniło się to, że nasze działania, które koncentrowały się na wschodzie kraju, w obwodzie donieckim, w obwodzie ługańskim, w tym momencie rozciągnęły się na cały kraj i tak jak też pan wspomniał, na pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Też zmienił się profil naszych działań, bo nie ukrywam, że przez długi czas udzielaliśmy głównie pomocy osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, pomocy psychologicznej, społecznej. Też robiliśmy szkolenia, czyli też szliśmy w tę stronę rozwojową, ale niestety w tym momencie musimy udzielać tak naprawdę głównie tej podstawowej pomocy ratującej zdrowie i życie, czyli żywność, artykuły higieniczne, schronienie, też na przykład ewakuacje. Do tego dochodzi pomoc psychologiczna, ale już nie pomagająca wyjść z długoletniej traumy, tylko radząca sobie z tym stresem pourazowym teraz w tym momencie spowodowanym tą eskalacją wojny.
W ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach troszkę zmniejszył się ten napływ migrantów, uchodźców z Ukrainy. Dużo też Ukraińców wraca do siebie z racji tego, że na zachodzie jest teraz mniejsza eskalacja zbrojna. Czy zauważacie to u siebie w pomocy? Macie troszkę mniej pracy w tym momencie, czy jednak ta praca jest nadal intensywna i jest jej bardzo dużo tutaj na miejscu w Polsce?
Niestety ta praca się nie zmniejsza. Praca zmieniła swój profil, czyli z tej krótkofalowej, ratującej zdrowie i życie na granicach, w ośrodkach recepcyjnych, przeszliśmy do pomocy długofalowej, czyli między innymi wsparcie w szukaniu mieszkań, wsparcie w osób, które próbują sobie poradzić z traumą, między innymi przez program Pajacyk dla dzieci i młodzieży. To jest to wsparcie psychospołeczne, wsparcie finansowe, które co chwilę otwieramy nowy punkt udzielania tej pomocy w innej części kraju. Więc tak naprawdę tej pracy można powiedzieć, że nawet przybyło, bo i my rośniemy w siłę. Udało nam się zatrudnić wiele osób nowych i gotowych do tego, aby pomagać.
W niektórych rejonach, gdzie działacie, na przykład na Madagaskarze czy w Sudanie Południowym, spotykacie się z suszami zagrażającymi rolnictwu i plonom, ale też migracjami spowodowanymi niesprzyjającym klimatem. Czy to jest taki znak czasu?
Niestety tych migracji będzie tylko przybywać, tylko chciałabym też zwrócić uwagę na to, że najpierw ludzie migrują wewnątrz własnego kraju, po tym regionu. Naprawdę niewiele osób decyduje się na ucieczkę na inny kontynent, to bardzo droga wyprawa. i tylko dla nielicznych. My widzimy nie tylko na Madagaskarze czy w Sudanie Południowym, ale także na przykład w Somalii czy Kenii, jak wielką rolę odgrywa teraz klimat i zmiany klimatu. Jak wiele się zmienia, nie da się już w zasadzie polegać na tym, kiedy można zasiać, kiedy zebrać, kiedy nadejdzie woda powodziowa. Wszystko to się miesza i bardzo trudno przewidzieć, co zrobić. Część osób nie zdążyła nawet wrócić po wielkich powodziach w Sudanie Południowym zeszłego roku, czy sprzed 2 lat, kiedy znów się musiała przemieścić, więc to jest prawdziwa tragedia dla tych osób.
No i kryzys migracyjny mamy cały czas, choć już niewiele się o nim mówi na granicy polsko-białoruskiej.
To prawda, nadal dochodzi do przekroczeń granicy polsko-białoruskiej. Wiele z tych osób jest w bardzo trudnym stanie. Są tam kobiety, dzieci, są osoby, które na przykład nie jadły od kilku dni, są osoby poranione, więc tutaj również są potrzeby. Potrzeby są też w ośrodkach dla cudzoziemców, tych zamkniętych, tych półotwartych, gdzie różni ludzie czekają na zakończenie procedur związanych z pobytem w naszym kraju.
Działacie również w Iraku i w Syrii. Bodajże Janina Ochojska jakiś czas temu powiedziała, że te kraje, teraz jest im ciężej, jeżeli chodzi o pomoc, wsparcie ludzi, którzy ją oferują, ze względu na to właśnie, że w mediach już mniej się mówi o Iraku i Syrii, a na pewno pomocy ludzie na miejscu wymagają dalej dłużej.
W Syrii akurat nie działamy w tym momencie, ale działamy w Iraku od wielu lat i to jest prawda. Jest bardzo trudno zdobyć po pierwsze dofinansowanie, po drugie jakoś zainteresować tym tematem więcej osób, bo konfliktu już tam nie ma, ale są pozostałości po konflikcie i ponad 1 milion osób nadal nie może wrócić do swoich domów, mimo że na pewno chciałby, ale w tych miejscach po prostu są zaminowane pola, zniszczone całe wsie i miasteczka, brak perspektyw znalezienia pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, więc trudno się dziwić, że te osoby zostają w miejscach, do których uciekły podczas konfliktu, zostają w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, bo nie mają dokąd wracać i to jest bardzo trudny kryzys do pracy, jeżeli chodzi o organizacje humanitarne, bo tak jak mówię, coraz mniej się o tym mówi.
Często w mediach społecznościowych spotykam się z takim zarzutem, niestety, że organizacje, które pomagają, dają rybę zamiast wędki. Wy, wystarczy prześledzić stronę internetową, dajecie jedno i drugie, przy czym ta ryba mimo wszystko jest szalenie istotna, szczególnie tam, gdzie panuje niedożywienie.
My zazwyczaj unikamy też tego określenia wędka, nie ryba i tak dalej, bo to niestety nie jest wszystko. To znaczy, czasami nawet danie tej przysłowiowej wędki nie pomoże, jeżeli nie ma odpowiednich okoliczności do tego, aby z niej skorzystać długofalowo. Ale staramy się, aby nie tylko pomagać natychmiastowo właśnie tutaj ta przysłowiowa ryba, tam gdzie to jest potrzebne, aby ratować zdrowie i życie, ale staramy się naprawdę, aby te regiony się rozwijały, aby jeżeli na przykład wiercimy studnie, to żeby osoby, które będą z niej korzystać, były przeszkolone z napraw tej studni. Żeby nie było tak, że za rok po jakiejś powodzi to studnia już przestanie działać i to było tylko na jeden raz. Albo na przykład, żeby rozwiązania, które proponujemy, mogły być kopiowane przez inne społeczności i wdrażane u siebie, takie jak na przykład tamy piaskowe w Kenii, które można powielać.
Warto też wspomnieć o waszych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych, bo doszukałem się takiej informacji, że w 2020 roku w libańskim Bejrucie uruchomiliście centrum szkoleniowe, gdzie są zajęcia m.in. z robotyki, druku 3D, prowadzenia własnego biznesu.
Tak, to były takie działania związane właśnie ze wzmacnianiem pozycji wyjściowej na rynku pracy osób młodych. Ja zresztą odwiedziłam to centrum. Mogę powiedzieć, że osoby, które uczęszczają do tego centrum, naprawdę wiele wyniosły z tych zajęć, bo są to często bardzo dobrzy uczniowie, którzy nawet nie mają w domu komputera, nie mają możliwości, aby poszerzać swoją wiedzę. Często są to osoby uchodźcze z Palestyny albo z Syrii, albo biedniejsi Libańczycy, więc to są bardzo ważne dla nich zajęcia też, aby wesprzeć ich w jakiś sposób psychicznie, bo nie tylko oferujemy tam zajęcia, ale także takie specjalne klasy związane z wsparciem tego rozwoju osobistego, pewności siebie, walki ze stresem.
Jeżeli ktoś chciałby was wesprzeć, w jaki sposób może to zrobić?
Zachęcamy do wspierania nas na stronie pachork.pl/wpłać. To jest miejsce, gdzie można wpłacić i jednorazowo, i zdecydować się, żeby przystąpić do naszego klubu PAS. To jest specjalny klub, gdzie wpłaca się co na przykład miesiąc jakąś określoną kwotę, nawet niewielką, ale dzięki temu my mamy te stałe środki na działanie, także na nagłe kryzysy albo kontynuację tych działań w miejscach zapomnianych kryzysów. Ale też zachęcamy, żeby zainteresować się innymi aktywnościami razem z nami, na przykład zorganizować wesele, na którym zbiera się środki na PAH, zorganizować koncert na rzecz działań PAH, zebrać się ze znajomymi i pobiec w jakimś biegu, na przykład na maratonie warszawskim. To wszystko są bardzo fajne działania, które jednoczą ludzi z tej idei pomagania.
Przypominam, że 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wszyscy jesteśmy przynaglani do pomocy bliźniemu, a moim gościem była dzisiaj Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.